To jest program Radio Zachód Interwencji, kłania się Piotr Kuśnierz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szczepieniach przeciwko koronawirusowi w naszym regionie, w województwie lubuskim. Przypomnijmy, że dziś do naszego kraju trafiło 360 tysięcy kolejnych dawek szczepionki od firmy Pfizer i BioNTech. Dodajmy, że te szczepionki są oczywiście dobrowolne, bezpłatne i każda zawiera dwie dawki. Obecnie szczepieni są medycy, niedługo będą, czyli jeszcze w tym miesiącu, szczepieni żołnierze, nauczyciele i seniorzy. Przypomnijmy też, że zapisy na szczepienia dla pozostałych obywateli będą dostępne od połowy stycznia. Co o szczepionkach na koronawirusa sądzą zielonogórzanie? Pytał o to nasz reporter Bartosz Szefer.
No naprawdę nie wiem, czy się będę szczepił, czy nie, w zależności od humoru.
Przez najbliższe pół roku, rok nie, gdyż wykryto u mnie przeciwciała, a poza tym dopóki nie będę miał pewności, że to jest dobrze opracowane, no to nie zamierzam się raczej szczepić.
Może nie tyle co planuję, tylko że będę musiał się zaszczepić, bo takie będą obostrzenia, że bez szczepionki niestety, ale nie będziemy mieli dostępu do służby zdrowia, nie będziemy mogli nigdzie wyjechać, więc pewnie tak. To nie jest tak, że ta szczepionka jest jakaś zła, czy tam po prostu zrobi z nas jakichś mutantów, bo to są jakieś tam bzdury, ale szczepionka wymyślona w rok nie jest według mnie w 100% przebadana. No takie moje jest zdanie.
Tak, jak najbardziej. Jestem w grupie jeszcze ryzyka, choroby współistniejące, jak najbardziej tak.
Ja tak, oczywiście. Ufam ludziom, którzy są wykształceni, którzy mają coś do powiedzenia. Nie ufam ludziom, którzy nie wiem dlaczego jakieś tam mają wątpliwości. W ogóle nie ma żadnych powodów, żeby się nie szczepić. Eliminujemy różne choroby w ten sposób, więc ufam naukowcom.
Pewnie, że tak, jak jest możliwość, tak najbardziej. Bezpieczeństwo przede wszystkim teraz jakby, no, takie zbiorowe powiedzmy, no, jakby dbać o siebie i o innych głównie, nie? Jeżeli jest jakaś wielka pandemia i ludzie tam mówią, że jakby szczepionki są może niebezpieczne ze względu na krótkość czasu ich jakby odkrycia i tego wszystkiego, ja potrafię zrozumieć to zmartwienia, ale jakby przez to jakby pandemia działała na świat, myślę, że po prostu pospieszyliśmy się i to chyba dobrze, no, jakby.
Nie zastanawiałam się aż tak dogłębnie, ale jakby była możliwość, to tak. Jeszcze będąc nauczycielem, to na pewno.
No, ta szczepionka tak do końca jeszcze nie jest zbadana, tak? Bo to lata jeszcze pracy nad tym wszystkim, bo dzieci jeszcze nie są do końca przebadane, kobiety w ciąży i tak dalej. Ale na tą chwilę, jeżeli ona ma ponad 90% na tak, no to uważam, że powinniśmy jak najbardziej.
Duże obawy zielonogórzan, lubuszan, to wszystko już teraz zweryfikujemy, bo nie wszystkie informacje, które pojawiły się w tej sądzie, są oczywiście prawdziwe. A razem z nami Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz zapracowany dr Jacek Smykał, kierownik klinicznego oddziału chorób zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zacznę od pytania do pana Karola. Panie Karolu, ile szczepień w naszym regionie zostało już przeprowadzonych i gdzie?
Dokładnej liczby tych wykonanych szczepień nie jesteśmy w stanie tak określić. Na chwilę obecną do województwa, łącznie z dzisiejszymi dostawami, trafiło ponad 4 tysiące dawek szczepionki i trafiło to do 18 szpitali węzłowych na terenie województwa.
Mhm. Mówi pan o tych liczbach. Ja dodam, że w całym kraju już ponad 50 tysięcy szczepień. Jednym ze szpitali, do których trafiły te szczepionki na koronawirusa, jest oczywiście Szpital Uniwersytecki. Od razu pytanie do pana doktora Jacka Smykała. Panie doktorze, jak pan się czuje po zaszczepieniu przeciwko COVID-19?
No powiem, że było to niezwykłe wydarzenie. No to jest wydarzenie w historii szpitala Zielonej Góry, no powiem nawet Polski, Europy i świata. Mm-hmm. To te szczepienie, które zostały wprowadzone. No to jest jedna szansa na to, żebyśmy wreszcie uporali się z tą całą pandemią i żeby świat był normalny. Natomiast no same szczepienie było bardzo proste. Mięśni naramienny, szczepionka nic nie spowodowało, żadnych jakichś działań niepożądanych. Głęboko domięśniowo została podana. W miejscu wkłucia poczułem taki delikatny ból, ale to jest wszystko, co było związane z tym szczepieniem. Mm-hmm. Także no, było to bardzo profesjonalnie wykonane, w bardzo miłej atmosferze, ponieważ entuzjazm był wyraźny, prawda, i wszyscy się z tego cieszyli, że możemy się zaszczepić, oczywiście.
Jakie są najbliższe plany, panie Karolu, teraz pytanie do pana w związku ze szczepieniami, bo ta akcja, nazwijmy to po imieniu, jeśli tak mogę powiedzieć, czyli Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19, trwa ciągle. Jakie są plany, najbliższe plany?
Tak, Narodowy Program Szczepień wystartował fizycznie w całej Polsce 27 grudnia. Tutaj u nas w województwie ten start miał miejsce w szpitalach w Gorzowie i w Zielonej Górze. Sukcesywnie dostarczane są, w sumie redystrybuowane te szczepionki, które dostajemy od producenta, firmy Pfizer. Agencja Rezerw Materiałowych dystrybuuje je pomiędzy hurtownie farmaceutyczne, które dalej w ciągu dostaw transportują to do szpitali. Tutaj proszę zwrócić uwagę, bo już pojawiły się głosy w przestrzeni publicznej, że jest tych szczepionek za mało, że są jakieś kłopoty. To nie jest prawda. Proces jest dość złożony, skomplikowany. To nie jest dostawa na przykład sprzętu ochrony indywidualnej, takiego martwego fizycznie, na przykład maseczek czy rękawiczek.
Panie Karol, tu wejdę w słowo, bo tu mówi wymagania. Się o 30 milionach szczepionek, które mają trafić do naszego kraju docelowo, zgadza się?
Nie. Docelowo zakontraktowane mamy 62 miliony dawek łącznie. Taka jest rezerwacja. Tutaj strategia przyjęta przez Agencję Rezerw Materiałowych, przez cały rząd jest bardzo, bardzo logiczna w swej prostocie, ponieważ wydatkowane jest do szczepienia połowa tych dawek, które przyjeżdża do kraju. Druga połowa zostaje zabezpieczona dla tych pacjentów zaszczepionych na drugą dawkę, ponieważ ta szczepionka ma taką specyfikę, że trzeba przyjąć dwie dawki. Jak tutaj pan doktor powiedział, jest już po pierwszej, o 21 dni od pierwszej otrzyma drugą dawkę. Wrócę jeszcze do tego procesu, bo on jest dość skomplikowany ze względu na wymagania dotyczące temperatury transportu. To jest bardzo niska temperatura.
Minus 70 stopni, prawda?
No tak, ta temperatura u nas nie występuje naturalnie, dlatego trzeba tutaj, jest to obłożone suchym lodem, dystrybuowane i dopiero na miejscu po dostawie jest to rozmrażane. Dlatego tutaj cały ciąg logistyczny jest to bardzo zaawansowany, skomplikowany proces. Nawet kierowcy muszą posiadać atest do przewozu takich ładunków. Jaki plan na najbliższe dni? No dzisiaj dostarczonych zostało do 18 lubuskich szpitali ponad 2800 dawek szczepionki. Ona będzie w tym tygodniu, będą wyszczepiania. Ciąg takich logistyczny, ciąg zamówień jest taki, że podmioty upoważnione do szczepienia co czwartek do godziny 12 składają zapotrzebowanie na szczepionki i dostawa tych szczepionek następuje w poniedziałek, kolejny poniedziałek po tym czwartku do maksymalnie do godziny 12, tak aby dać możliwość szpitalom wyszczepienia jak najlepszego, efektywnego wykorzystania tych szczepionek do zaszczepienia w dni robocze.
Muszę przerwać, panie Karolu, panu teraz, tak. Bo mamy mało czasu. Ja mam ważne pytanie jeszcze do doktora Jacka Smykała. Panie doktorze, w mediach ostatnio pojawiała się informacja, jak poinformowało zresztą meksykańskie Ministerstwo Zdrowia, że 32-letnia lekarka trafiła na oddział intensywnej terapii z podejrzeniem zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego pół godziny po tym, jak otrzymała szczepionkę przeciw koronawirusowi. Proszę powiedzieć, czy ta szczepionka jest bezpieczna? Bo tak jak w sądzie słyszeliśmy, zielonogórzanie mówili, my nie wiemy, my się boimy. A pan co o tym sądzi jako lekarz zakaźnik?
Ten przypadek, ja myślę, że nie należy łączyć wcale ze szczepieniem. Może tam jakiś inny powód był, ponieważ działanie tej szczepionki to się rozkłada na tygodnie. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek powikłania, to tych powikłań my nie widzimy, tak? Myślę, że nie będzie, ponieważ ta szczepionka jest skuteczna. Skuteczność 95%, czyli bardzo wysoko. Ta szczepionka przeszła wszystkie próby przedkliniczne, kliniczne, wszystkie referencje, prawda? Ma różnych forach międzynarodowych medycznych. Także ta szczepionka jest bezpieczna. Jasna sprawa, jak przy każdym szczepieniu może nastąpić albo odczyn miejscowy, albo jakiś odczyn taki ogólny w postaci złego samopoczucia, ale to jest po każdym szczepieniu. Natomiast technologicznie jest to rewolucja technologiczna, ponieważ to jest taka mała cząstka wirusa, mRNA. Mamy wirus DNA, RNA i takie wirusy są różne, powiedzmy, ta cząsteczka powoduje, że jest informacja molekularna jest przekazywana do komórki ludzkiej, a ta komórka produkuje te białko ESTA, co się nazywa białko kolca tego wirusa. I te białko kolca stymuluje odpowiedź humoralną i komórkową. To takie może skomplikowane, ale najważniejsze, że po tym powstają przeciwciała, które nas zabezpieczają przed zachorowaniem. A nawet jeżeli zachorujemy, to przebieg tego zakażenia jest bardzo, bardzo łagodny.
Szukałem, panie doktorze, takiej definicji prostej i muszę powiedzieć, jest to niezwykle trudne, ale jedno zdanie utkwiło mi w pamięci. Można poczytać sobie specjalną broszurę przygotowaną przez nasz rząd na stronie koronawirus.gov.pl. Ten dokument nazywa się Narodowy Program Szczepień i tam jest jedno takie zdanie. Zasadą działania tej szczepionki jest dostarczenie naszemu organizmowi instrukcji do wyprodukowania kawałka wirusa i uczulenia się na niego. Tak chyba też można powiedzieć, panie doktorze.
Tak, można to powiedzieć. Tak, my bardziej mówimy o takiej, powiedzmy, stronie naukowej, chociaż tak. Jasna sprawa, że my trochę na ten temat wiemy, ale to zdanie jest zupełnie wystarczające, żeby to jakoś potwierdzić.
I wracamy
ta szczepionka jest bardzo znana, tak? To nie jest nic nowego, co powstało.
Tak, bo my już od 10 lat walczymy z wirusami z grupy SARS, więc tak jest, tu też ludzie tak mówią, że rok, nie rok, ale przecież te prace łącznie już trwają od ponad 10 lat. Mieliśmy w 2004 roku, jeśli dobrze pamiętam, epidemię SARS, więc to nie jest tak, że nagle lekarze, medycy zaczęli się uczyć tego wirusa. On był z nami już od wielu lat. Panie doktorze, na chwilę muszę przejść do pana Karola, bo bardzo ważne pytanie teraz do dyrektora Biura Wojewody Lubuskiego. Panie Karolu, kiedy zwykły obywatel będzie mógł się zaszczepić?
Zwykli obywatele będą mogli się rejestrować. Rejestracja ruszy od 15 stycznia. Tutaj Narodowy Program Szczepień przywoływany przez pana, on zakłada podział naszego społeczeństwa na cztery strategiczne grupy. No, pierwsza grupa zero, ta, która teraz się szczepi, to są przede wszystkim personel medyczny i to, co się wydarzyło w ostatnich dniach w Warszawie, jest w ogóle zaprzeczeniem programu, oderwaniem się od tego. To nie jest dobra droga.
O tym porozmawiam z gośćmi drugiej części programu. Mówi pan o tych szczepieniach poza kolejką.
Tak. Nie, kolejka obowiązuje. Wszyscy oczekujemy, także w pierwszej grupie są tutaj przede wszystkim personel medyczny, pracownicy DPS-ów, miejskich ośrodków pomocy społecznej i tutaj od wczoraj nowość, ponieważ rozszerzona została ta grupa na rodziców wcześniaków. Jest to bardzo logiczne, bardzo zasadne. W pierwszym etapie, czyli tym już wykraczającym poza sferę opieki zdrowotnej, są służby mundurowe, pensjonariusze DPS-ów, a przede wszystkim seniorzy, czyli osoby po 60 roku życia. Kolejną grupą tak zwaną drugą, to są osoby, które są poniżej 60 roku życia, ale są chore, oraz osoby zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa, czyli na przykład być może takie osoby jak ja mają szansę w drugim etapie się zaszczepić, z czego ja osobiście skorzystam bardzo chętnie. Natomiast ten trzeci etap to już jest cały pozostały ogół naszej społeczności.
Jest nadzieja, że w kwietniu rozpoczną się szczepienia dla pozostałych obywateli. Ja tylko dodam na końcu króciutko, bo pojawiła się w tej sądzie informacja od jednego z Zielonogórzan, że osoby niektóre będą miały dostęp łatwiejszy do świadczeń zdrowotnych, te, które oczywiście są zaszczepione. To nie jest prawda. Dzisiaj oglądałem wywiad z ministrem Niedzielskim, który jednoznacznie stwierdził, że to nie będzie tak działało. Wciąż trwają rozmowy na temat tego, aby osoby zaszczepione nie musiały stosować się do zasad sanitarnych, ale decyzja jeszcze na ten temat nie zapadła. Ja dziękuję panom za udział w pierwszej części programu, a moimi gośćmi byli Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję również doktorowi Jackowi Smykałowi, który jest zapracowany, ale znalazł dzisiaj dla nas chwilkę. Kierownik klinicznego oddziału chorób zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Dużo zdrowia panom życzę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Czas na drugą odsłonę audycji Radio Zachód Interwencje. Dziś poważna dyskusja. Narodowy program szczepień przeciwko COVID-19 w Lubuskiem. W pierwszej części rozmawialiśmy o wirusie, o kwestiach logistycznych tego, ile osób będzie zaszczepionych, już zostało zaszczepionych w naszym regionie. Teraz czas na drugą część. Razem ze mną goście. Elżbieta Płonka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości z zawodu lekarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I Krystian Kamiński, poseł Konfederacji.
Dzień dobry, witam.
Drodzy Państwo, czy zaszczepią się Państwo przeciwko koronawirusowi? Pani Elżbieta, na początek proszę.
Zaszczepię się, chociaż jestem ozdrowieńcem, ale zaszczepię się. Tylko jeszcze nie teraz.
To samo pytanie.
Świeżo tak? Po chorobie, więc muszę jakby...
Tak. To jest prawda. A jak ta sytuacja u pana Krystiana wygląda? Czy pan zdecydował się na szczepienie, czy jednak nie?
Znaczy, prawdopodobnie muszę jeszcze zrobić badania, ale też przeszedłem już COVID, także też mam przeciwciała i nie ma to takiej potrzeby, ale też nie miałem tak naprawdę zamiaru się szczepić, także no jakby i tak ta kwestia byłaby odłożona daleko w czasie jeszcze.
Czyli tu mamy zgodność, wiele osób chce się zaszczepić, między innymi polscy artyści. Ostatnio wybuchł skandal związany z osobami z pierwszych stron gazet, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa poza kolejką. Jak państwo skomentują tę sytuację? Wiadomo, że od dziś ruszyła kontrola NFZ-u w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, czyli tam, gdzie między innymi zaszczepiły się takie osoby jak Leszek Miller, Krystyna Janda, Michał Bajor czy Wiktor Zborowski. Pan Krystian, poproszę.
Znaczy, no tutaj akurat nie ma specjalnie co komentować, bo to jest taki temat, który dzisiaj jest głośny, a za parę dni już nikt o tym nie będzie pamiętał. No, pani Janda akurat znana jest z tego, że jest hipokrytką, bo przypominam, że niedawno jeszcze bardzo negatywne się w ogóle o Polakach, w polskim narodzie wypowiadała, potem nie ma problemu brać chociażby subwencji dla artystów z dofinansowania. Dzisiaj nie ma problemu wpychania się w kolejkę innym osobom, którym może na tym zależeć, żeby się właśnie zaszczepić. W związku z tym, no, jest to temat, który dzisiaj jest głośny. Prawdopodobnie nie powinno do niego dochodzić, bo ktoś jednak powinien to pilnować, ale umówmy się, jest to temat mimo wszystko drugo, trzeciorzędny, o którym mam nadzieję za tydzień już nikt nie będzie mówił i nikt nie będzie pamiętał.
Panie Elżbieto, czy powinny zostać wyciągnięte konsekwencje, a jeśli tak, to jakie? No bo z tego, co ja zrozumiałem, to artyści mówili o tym, że dostali, nazwijmy to, zaproszenie na szczepionkę. Okazuje się, że po wstępnej analizie Ministerstwa Zdrowia takiego zaproszenia być nie mogło. Co pani o tym myśli?
No ale ktoś się zaszczepił, więc niestety kontrola NFZ-u musi wykazać, jaka to była sytuacja. Mogło być tak, że przyszła pani Janda albo pan Miller i powiedzieli, proszę mnie zaszczepić. Myślę, że to była dwustronna zgoda, dlatego też no dwie strony to zawiniły. Ta, która szczepiła i ta, która bez kolejki się wepchała, można w ten sposób powiedzieć. Na pewno wszyscy chcą się zaszczepić, którzy się boją o swoje zdrowie, bo to jest rzeczywiście bardzo poważna sprawa w tej chwili. Natomiast są pewne zasady, które zostały określone i musimy się tych zasad trzymać. Jest grupa zero. To są ci, którzy w tej chwili walczą z COVID-em. To są lekarze i pracownicy ochrony zdrowia, medycy ogólnie rzecz biorąc i oni mają prawo i obowiązek się zaszczepić, dlatego że ich życie jest tu narażone, ich prawo do zdrowia. Myślę, że musimy poczekać chwilę na tą kontrolę, na wyniki tej kontroli. No nie jest to sytuacja, którą należy pochwalić, absolutnie należy skrytykować, dlatego że osób, które mają naprawdę powody do tego, by czekać z niecierpliwością na swoją kolejkę, jest jeszcze więcej, bo są ludzie, którzy chorują, są ludzie starsi, którzy czekają też na ochronę swojego zdrowia. Natomiast no, celebryci wykorzystali tę sytuację, żeby zabezpieczyć siebie i to jest, no to jest egoizm bardzo duży, przez dużą literę E napisany, żeby zadbać tylko o siebie.
Przepraszam, że przerwę, pani Elżbieto, bo to jest bardzo ważna kwestia. Zwykły Kowalski, tak? Tak się mówi. Czyli szczepienia dla osób spoza priorytetowych grup mają ruszyć w połowie stycznia, najprawdopodobniej 15. I teraz pytanie, czy my jako państwo, jako kraj jesteśmy przygotowani na to, aby zaszczepić co najmniej 50% obywateli? Bo mówi się, że 50% to jest minimum. I też pytanie, czy znajdziemy tyle osób chętnych do zaszczepienia? Bo przypomnijmy, te szczepionki są dobrowolne. Pan Krystian.
Znaczy, no, jeśli by było tak naprawdę, że byłyby dobrowolne, no to wszystkie badania wskazują, że nie znaleźlibyśmy nawet połowy tego. I w tym kierunku by to szło, ale widać, że nacisk będzie ze strony rządu, ze strony wszystkich instytucji tak mocny, że duża część może się załamać. Widzimy, co się dzieje chociażby w wojsku, tak, gdzie teoretycznie każdy może powiedzieć, że się nie chce zaszczepić, ale dostaje pismo wtedy, czemu się nie chce zaszczepić, ma się wytłumaczyć. nie będzie miał możliwość wyjeżdżania na misji, prawdopodobnie nie będzie miał możliwości jeżdżenia na kursy szkoleniowe, bo to są zapowiedziane. Mhm. No i z tego, co słyszałem też od wojskowych, to jeszcze końcem zeszłego roku dostali telefony i mieli od czasu godziny odpowiedzieć, że chcą zaszczepić czy nie. Także, że tak powiem, ten nacisk jest bardzo duży i prawdopodobnie gdyby nie było tego nacisku, to podejrzewam, że nawet połowy zaszczepionych w kraju byśmy nie mieli. Ale w związku z takimi naciskami i tym, co prawda pan tutaj sugerował, że to tylko była sugestia ministra Niedzielskiego, że może będą tu jakieś ograniczenia, no ja jestem przekonany, że właśnie ministerstwo razem z rządem wprowadzą ogromne ograniczenia dla osób, które się nie chcą zaszczepić i to też duża część osób w związku z tym ulegnie temu.
A czy to jest dobre?
Tak? No moim zdaniem nie, tak. Moim zdaniem jednak powinna być to dobrowolność nieograniczona tym, że ktoś będzie to siłą wymuszał na kimś.
Elżbieta Płonka, pytanie właśnie o tę dobrowolność. Jakie jest pani zdanie na ten temat?
Uważam, że nadal powinniśmy zachęcać do szczepienia, natomiast ta presja ze strony dyrektorów czy tych, którzy odpowiadają za zespoły ludzkie, po prostu chcą mieć bezpieczeństwo większe. Dlatego może taka presja w niektórych zakładach, w wojsku też. Ja otrzymałam taki telefon, że lekarz rodzinny powinien określić, dlaczego dana osoba się nie może zaszczepić. A w przypadku wojskowego, bo akurat taka była rozmowa, mówię, no ale na jakiej zasadzie? Lekarz może tylko ocenić na podstawie poważnych objawów, uczuleń, anafilaksji i jeszcze innych przeszkód, że nie może się szczepić. Natomiast takie wymuszanie na lekarza, które zresztą nie jest prawomocne, będzie mogło rodzić różne nadużycia. Myślę, że w tej chwili jest dużo informacji znowu złych też o szczepionkach w przestrzeni medialnej, stąd biorą się lęki. Natomiast odpowiadamy wszyscy za nasze zdrowie. Jeżeli ponosimy koszty, a ponosimy ogromne koszty tej pandemii, nie tylko wspólnotowe, ale gospodarcze i każde inne organizacyjne, to musimy tą odpowiedzialność jakoś rzeczywiście sobie uzmysłowić sobie, że to jest dobro wspólne. Ja wiem, że mam niski poziom przeciwciał po tym COVID-zie i być może będzie tak, że będzie mój organizm odpowiadał niskim poziomem po szczepieniu. Tego nie wiem, bo są różne odpowiedzi, ale jednak muszę do tego tematu podejść, ponieważ tym bardziej, jeśli mam niski poziom przeciwciał po przejściu choroby, no to moje przeciwciała znikną za niedługi czas, powiedzmy za kilkanaście tygodni i znowu będę narażona, więc myśląc nawet o sobie samej, tylko jestem gotowa do tego, żeby się szczepić. Za dużo jest tych złych informacji, które są o szczepionkach, że jeden przypadek gdzieś tam się trafił, taki patologicznej reakcji organizmu, stąd potem jest on powielany, rozsiewany. Szczepienia, tak jak mówią pediatrzy, najlepiej widzą, którzy mają 40 lat praktyki, widzieli Heine Medina, widzieli ciężkie powikłania chorób zakaźnych u dzieci, dzisiaj ich nie ma, więc mówią, szczepienie jest dobrem.
Pani Elżbieto, ale to chyba prawda, że dopiero po 10 latach będziemy w stanie stwierdzić, na ile te szczepionki są zdrowe, a na ile nie, prawda? Jeszcze za wcześnie w ogóle, żeby o tym mówić.
Oczywiście, ale mamy taką sytuację, być albo nie być w tej chwili, albo znowu następna fala, albo jeszcze znaczne ograniczenia. Myślimy o tym, a potem mamy pretensje do rządzących, że nie udostępniają nam obrony. Jeżeli rzeczywiście tak ogromne pieniądze są na to przeznaczane i to jest jedyna metoda, żeby ograniczyć rozwój choroby, żeby ona nas tak nie atakowała. Oczywiście, że pewna grupa się nie zaszczepi i nie należy też traktować tych ludzi jako, no, jakoś karnie.
Chciałbym zadać pytanie jeszcze panu Krystianowi, bo to jest bardzo istotne w kontekście tej dobrowolności szczepionek. Mają nasi obywatele. Pozostali obywatele, pozostałe społeczeństwo, bo trudno tutaj znaleźć dobre słowo, żeby nikogo nie skrzywdzić. Przeciętny Kowalski ma otrzymać tak zwane e-zaproszenie na internetowym koncie pacjenta. I teraz pytanie, Czy to wystarczy, żeby powiedzmy taki senior zrozumiał i wiedział, gdzie wejść, w jaką stronę internetową, żeby z tego zaproszenia na dobrowolną szczepionkę skorzystać, czy nie? Bo wiem, że możliwe jest też skierowanie od lekarza na szczepionkę, ale tylko wtedy, jeśli dana osoba takiego e-zaproszenia nie będzie w stanie przyjąć z różnych powodów.
Patrząc na całe zamieszanie w naszej ochronie zdrowia, widząc zapaść w tej ochronie zdrowia ostatnich miesięcy, to ja mam poważne wątpliwości, czy nawet jak dostanie takie zaproszenie, czy akurat w danym terminie będzie mogło być zrealizowane z jakichkolwiek powodów, bo tutaj o to się bardziej obawiam. Zresztą to, co o czym mówiono w ostatnim czasie, że będziemy w stanie, może jak dobrze pójdzie, 1,5 miliona osób zaszczepić miesięcznie, pokazuje, że no, cały ten proces będzie rozłożony na następne lata raczej niż na następne miesiące. Także no ja tutaj nie przewiduję jakby dobrego rozwiązania w tym zakresie. Jeszcze tylko wracając do tego, co też tutaj pani Pąka powiedziała, no jednak te, skoro ta szczepionka może mieć jakieś skutki uboczne, wiemy już teraz o tym, że dla alergików ma, też nie wiemy na przykład jak wpływa na płodność u ludzi, tak, bo badania chociażby na zwierzętach nie są zakończone. Nie wiemy jak wpływa na kobiety w ciąży, no jednak ludzie powinni tutaj mieć tą dowolność, no bo jeśli się okaże, że mają te skutki, będą mieli skutki uboczne, no to do kogo oni będą mieli potem pretensje? Gdzie będą mogli wystąpić jakieś odszkodowanie? Wiemy, że rząd planuje zrobić fundusz odszkodowań na szczepienia, no ale on jeszcze nawet nie jest gotowy, nawet projektu tego nie ma.
Proces ja uważam, certyfikacji trwa rzeczywiście około kilku lat co najmniej, prawda? Tutaj czekaliśmy mniej więcej rok, tylko tak jak wcześniej rozmawiałem między innymi z doktorem Smykałem, to też nie jest tak, że ten wirus nie był zupełnie nieznany dla nas. Natomiast dodajmy, były 3 fazy testowania, to jest oczywiście czysta teoria, te fazy testowania, które muszą być przy okazji wprowadzenia na rynek nowej szczepionki, czyli kolejne grupy ludzi były testowane. No ale teraz pytanie do pani Płonki, też lekarza. Jak pani, patrząc na praktykę panią, podchodzi do tych szczepionek, tak jak mówię, na przestrzeni kolejnych kilku lat? Czy to rzeczywiście pomoże nam uzyskać, nie wiem, zdrowie na przestrzeni tych kilku, może kilkudziesięciu lat? Czy to rzeczywiście jest jedyny sposób?
W tym momencie mówimy o zdrowiu wspólnotowym, publicznym, nie tylko indywidualnym, bo oczywiście chronimy siebie. Dzisiaj pod respiratorami leży około 1600-1700 osób i znane nam bliskie osoby również i walczą o życie. To już jest taki stan rzeczy, który mówi, możesz żyć, ale możesz też umrzeć w ciągu kilku dni. Ale jeżeli chodzi o to, o uboczne skutki szczepionek, wszystkie szczepionki mają możliwość wywołać jakiś albo odczyn miejscowy, albo jakąś poronną postać dolegliwości. Doświadczamy tego, ponieważ szczepimy się, ja się szczepię co roku przeciwko grypie i w tym roku zaszczepiłam się zupełnie inną szczepionką. Odczułam jej działanie, ale to było naprawdę stan podgorączkowy i wszystko. Ponieważ COVID-19 jest bardzo poważną chorobą, te odczyny mogą być, zresztą przez producenta są podane, jakie mogą być. Nie będą takie jak przy innych chorobach, które znamy od dziesiątków lat. Koronawirus SARS-CoV-2 jest mniej znany, ale nie jest nieznany, bo z chorobą wywołaną przez koronawirusy mamy już do czynienia z początkiem lat 20 tego wieku, więc z początkiem tego wieku, więc wiemy i jeszcze jest jeszcze kilkanaście na pewno koronawirusów, które są groźne, ale WHO ostrzega nas, Światowa Organizacja Zdrowia, że mamy przed sobą szansę na jeszcze większą epidemię, więc my nie mamy w tej chwili żadnej obrony. Antybiotyki nie są metodą na leczenie chorób wirusowych.
To prawda.
Jeżeli się nie będziemy szczepić, no to poniesiemy konsekwencje ogromne i ostateczne. I nie będziemy wtedy pytać, czy ktoś przez 3 dni miał stan podgorączkowy poszczepiący, tylko powiemy, była duża grupa, która się nie zaszczepiła i chorujemy wszyscy i ponosimy koszty wszyscy. Więc to jest taka odpowiedź, to nie jest taka zwykła choroba, nawet nie jest to grypa. Zdecydowanie nie, ponieważ to jest choroba, która atakuje każdy narząd.
Musimy już kończyć.
Może człowieka uczynić kalekawy, ostatecznie zabrać mu życie bardzo szybko. W ciągu miesiąca na respiratorze można to życie oddać również, jak się nie uda wyprowadzić z wielonarządowych powikłań. A takie są, łącznie z neurologicznymi. Naprawdę to jest ciężka choroba. My walczymy w tej chwili z czymś, co jest dżumą XXI wieku.
Pewnie inaczej będziemy na to spojrzeć. Na to za kilkadziesiąt lat, prawda?
Odszczepień się powinno. Wyjątkowo. Oczywiście te osoby, które no nie sądzę, żeby kobiety w ciąży należało szczepić szczepionką przeciwko SARS-CoV-2. Oczywiście, że są te sytuacje, w których decyduje lekarz przecież. Ktoś tę szczepionkę podaje z pełną odpowiedzialnością.
Dodajmy, że na razie dorosłe osoby mogą otrzymywać tę szczepionkę.
Po ukończeniu 16 lat.
Musimy już kończyć. Ja dodam tylko, że oczywiście to, czy zdecydujemy się na szczepionkę na koronawirusa, czy nie, to jest sprawa indywidualna każdego z nas. No i warto oczywiście poczytać, dowiedzieć się więcej na ten temat.
Rozważyć ten problem.
Miejmy nadzieję, że choć trochę pomogliśmy Lubuszanom w zrozumieniu, czym jest szczepionka, jakie są plusy, minusy. A w tej drugiej części audycji Radio Zachód Interwencje moimi Państwa gośćmi byli Elżbieta Płonka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Z zawodu lekarz?
Dziękuję bardzo.
Krystian Kamiński, poseł Konfederacji, przedsiębiorca.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
Dziękuję również Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zdrowia życzę przede wszystkim. Do usłyszenia.